Spór o Katyń przenosi się do polskiego Sejmu. To już nie jest wojna o historię pomiędzy Polską a Rosją. Bitwa rozgrywa się pomiędzy naszymi parlamentarzystami. Zachodni analitycy straszą załamaniem polskiego systemu bankowego. Nakreślimy te scenariusze w Faktach Ekonomicznych. Hugo Chavez uznał niepodległość prorosyjskich republik separatystycznych na Kaukazie. Symboliczny gest prezydenta Wenezueli. Katyń to nie było ludobójstwo, twierdzi Stefan Niesiołowski, wicemarszałek Sejmu z Platformy Obywatelskiej. Klub PO sprzeciwia się inicjatywie Prawa i Sprawiedliwości. PiS jako jedyne ugrupowanie obstaje przy słowie ludobójstwo w treści uchwały dotyczącej sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku. Kluby nie są w stanie na razie dojść w tej sprawie do porozumienia. Nasza reporterka Agnieszka Burzyńska dopytywała Niesiołowskiego, dlaczego termin ludobójstwo w przypadku sowieckiej zbrodni na polskich oficerach jest dla niego i jego ugrupowania nie do przyjęcia.
Ja mogę powiedzieć, dlaczego ja tak uważam, ale nie chcę tego problemu ciągle rozwijać. Pani mnie od rana pyta o to ludobójstwo, jakby nic innego w tym nie było. Ostatni raz odpowiadam na to pytanie. Dlatego, że ludobójstwo oznacza zagładę narodu całego. To była zbrodnia wojenna. Zbrodnia wojenna, mord na bezbronnych oficerach w najęciach wojennych, który się wielokrotnie zdarzał w historii. I mniej więcej takie też rozumowanie jest pozostałych klubów.
No ale może odejdźmy na chwilę od politycznego charakteru tego sporu, PiS kontra reszta klubów. Oddamy teraz głos naszemu dziennikarzowi Konradowi Piaseckiemu. Konradzie, przypomnijmy ważny kontekst. Termin ludobójstwo jest w przypadku Katynia odrzucany przez Rosję. Natomiast polscy historycy z Instytutu Pamięci Narodowej twierdzą, że trzeba właśnie w ten sposób, po imieniu, nazwać tę zbrodnię. To była zbrodnia przeciwko ludzkości. Wyjaśnij dlaczego.
No, tych powodów jest co najmniej kilka. Najważniejszy to dotyczy potyczek prawnych między polskim a rosyjskim wymiarem sprawiedliwości. Moskwa konsekwentnie uznaje Katyń za zwykłą zbrodnię kryminalną. Śledztwo, które prowadziła w tej sprawie, zostało umorzone, a rosyjska prokuratura odmawia nawet przekazania Polsce decyzji o jego zamknięciu. W tej sytuacji IPN już od 5 lat prowadzi własne śledztwo, a jego podstawą jest artykuł kodeksu karnego dotyczący właśnie ludobójstwa.
Sprawcy zbrodni katyńskiej, wykonując ten haniebny mord, działali w zamiarze wyniszczenia części polskiej grupy narodowej. To ma znaczenie fundamentalne dla oceny mordu katyńskiego.
Dla oceny, ale jak mówi szef Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, także jej konsekwencji prawnych, gdyby i Polska, i Rosja zgodnie uznały Katyń za ludobójstwo, można by rozpocząć starania o ukaranie 3 żyjących wciąż sprawców tego mordu, a rodziny ofiar mogłyby zacząć walkę o odszkodowania.
Taki jest kontekst właśnie tego sporu. To fakty w RMF FM. Lawinowo wzrosła liczba napadów na banki, a policja ma kłopoty ze schwytaniem sprawców. Do tej pory udało się wykryć i zatrzymać zaledwie co trzeciego rabusia. W samej Warszawie poszukiwanych jest około 15 osób. Od rana w RMF FM mówimy wam o tej fali przestępstw. Przypomnę, od stycznia doszło już do 60 napadów na banki, a w całym ubiegłym roku było ich 20. Nasza reporterka Kamila Biedrzycka postanowiła stworzyć taki, Kamilo, uniwersalny portret rabusia.
Starałam się przynajmniej.
Kim jest osoba, która decyduje się napaść na bank?
Nigdy nie ma pewności, kim jest rabuś i jak wygląda. Do banku zawsze wpada ubrany od stóp do głów i to w dodatku w kominiarce. Jedno jest pewne, do tej pory na rabunek decydowali się tylko mężczyźni.
O różnym wyglądzie, o różnej profesji. Byli młodzi ludzie, byli starsi. Z wykształceniem, bez wykształcenia. Były osoby pracujące i bezrobotne. Nie było kobiet.
Wylicza Marcin Szyndler z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Ofiary napadu różnie postrzegają bandytę, ale ich spostrzeżenia są niekiedy bardzo pomocne. Przykład sprzed 2 lat.
Określili osobę napadającą jako osobę o dłoniach murarza.
My mamy za to jeden konkretny obraz przestępcy.
Uzbrojony na pewno, zamaskowany, bezrobotny.
Pewnie jest bezrobotny.
Przestępca pewnie straszny w jakiejś kominiarce, uzbrojony. Szkaradna twarz jakaś.
Twarz tak szkaradna, jak szkaradny jest postępek, którego się dopuścił.
Kto za Leo Benhakera? To dziś najczęściej zadawane pytanie, nie tylko przez kibiców. Fala spekulacji ruszyła wczoraj po zapowiedzi szefa PZPN, że zwolni holenderskiego trenera polskiej reprezentacji. Powód? Oczywisty. Sromotna porażka Polaków w meczu ze Słowenią. Wśród następców trenera są wymieniani m.in. Franciszek Smuda, Maciej Skorża, Henryk Kasperczak i Stefan Majewski. Łączymy się z Kubą Wasiakiem z redakcji sportowej RMF FM. Twoim zdaniem, Kubo, który z tych panów ma największe szanse?
Według mnie żaden z kandydatów nie gwarantuje sukcesu, bo to nie trener biega po boisku, tylko piłkarze. Jeśli prezes Grzegorz Lato jednym ruchem ręki dymisjonuje selekcjonera, to może powinien znaleźć rozwiązanie, które pozwoli zdymisjonować piłkarzy. Oczywiście nie bronię Benhakera, bo w mojej opinii jego dalsza praca z reprezentacją nie ma sensu. Nie chciałbym tylko, by kibice sądzili, że nowy selekcjoner osiągnie szczyty, bo z tak słabymi piłkarzami nawet cudotwórca miałby kłopoty. A z tego grona kandydatów najlepszy, znów według mnie, wydaje się Franciszek Smuda, któremu nie można odmówić ani sukcesów, ani charyzmy. A nasi ci piłkarze chyba potrzebują kogoś, kto może być dla nich kumplem, ale potrafi też nimi wstrząsnąć. I to bardzo porządnie.
A na naszych stronach www.rmf.fm sonda, w której możecie wziąć udział. Kogo waszym zdaniem należałoby wymienić, żeby polska reprezentacja zaczęła odnosić sukcesy? Trenera, piłkarzy, działaczy PZPN, a może wszystkich? Czekamy na wasze opinie. Wenezuela uznała niepodległość Osetii Południowej i Abchazji. Poinformował o tym w Moskwie prezydent Hugo Chavez. Obie republiki oderwały się od Gruzji i znalazły się pod protektoratem rosyjskim. Dotychczas jedynym państwem, które uznało te republiki, była Nikaragua. Od rana waluty idą mocno w górę. Zachodni analitycy straszą załamaniem polskiego systemu bankowego. W studiu Faktów Ekonomicznych RMF FM jest Krzysztof Berenta.
Frank szwajcarski drożeje w tej chwili o 4 grosze i kosztuje już 2 zł 75 groszy. Jeszcze szybciej rosną ceny innych walut. Euro podrożało do 4 zł 16 groszy, a dolar do 2 zł 86 groszy. Co się dzieje? Analitycy z Włoch i Wielkiej Brytanii ogłosili, że Polacy będą mieli coraz większe problemy ze spłacaniem kredytów, co przełoży się na problemy banków i całej gospodarki. Dokładnie w taki sam sposób, w jaki zaczął się kryzys w Stanach Zjednoczonych. Trzeba tylko pamiętać, że takie raporty często się nie sprawdzają, a tego typu analitycy zarabiają na przykład na osłabianiu złotego. Wczoraj rząd straszył, że zabierze z Funduszu Rezerwy Demograficznej 7,5 miliarda złotych. Dzisiaj uspokaja. Odda z nawiązką nawet 10 miliardów złotych.
Prywatyzacja na przyszły rok to jest zaplanowana 26 miliardów złotych. Utrzymaliśmy po dyskusjach odpis prywatyzacyjny na Fundusz Rezerwy Demograficznej. To znaczy, że w ciągu jednego roku ten fundusz zwiększy się o 10 miliardów złotych.
Tłumaczy minister Michał Boni. Jest tylko jeden problem. Prywatyzacja idzie na razie jak po grudzie. W tym roku rząd planuje zarobić na niej 12 miliardów złotych. Udało się niecałe 4, a przypominamy, już wrzesień. Dlatego ratowanie budżetu pieniędzmi, które miały w przyszłości zabezpieczyć nasze emerytury, jest co najmniej mocno ryzykowne. Fundusz Rezerwy Demograficznej ma zapewnić pieniądze na czasy, kiedy liczba emerytów wzrośnie na tyle, że zabraknie środków na wypłacanie rent i emerytur. Zobaczmy jeszcze, jak w południe radzi sobie warszawska giełda. Tam od rana spadki. Indeks WIG20 traci prawie 1,5%.
Fakty ekonomiczne przygotowali dziennikarze Gazety Wyborczej i RMF FM.